Moi drodzy, jak wiecie, przechodzimy teraz przez list do Hebrajczyków. Jesteśmy prawie na końcu tego listu. I ostatni rozdział listu do Hebrajczyków jest jakby takim podsumowaniem tego, co człowiek wierzący ma zrobić z informacją, którą usłyszał przez cały list. Co ma zrobić z informacją na temat tego, że Jezus jest lepszym kapłanem, że Jego ofiara jest wystarczająca. Co ma zrobić z tymi informacjami w praktyce, jak to ma się przejawiać, jak ma być świadectwem dla siebie wzajemnie. I dzisiaj właśnie spojrzymy na jeden werset. Werset, który uważam, że też jest zachętą generalnie dla nas na co dzień, ale może myślę, że w trudnych dniach w szczególności. Wiersz 9, który brzmi: nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Lepiej jest bowiem umacniać serce łaską niż pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co nie zabiegają. Lepiej jest bowiem umacniać serce łaską niż pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co o nie zabiegają. I chciałbym rozpocząć dzisiejsze kazanie od zadania jednego pytania. Czy masz silne serce? Nie chodzi tutaj o fizyczne serce, o właściwe badania EKG, nie chodzi o właściwy poziom cholesterolu w krwi lub miłe słowo od kardiologa, który może powiedzieć: masz serce jak dzwon. Pytanie, czy masz silne serce, dotyczy naszego wewnętrznego ja. Nie sfery materialnej, nie fizycznej, ale duchowej. Ale nie tylko duchowej, ale tego, co sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jest to sfera naszego życia, z której wywodzi się myślenie, nasze odczucia, nasze pragnienia, nasza nadzieja, nasze strachy, nasze zaufanie, nasze tęsknoty, nasze wyczekiwania, nasz gniew, nasz smutek i radość. To wszystko jest pewną ostoją tego, kim jesteśmy. I o tej wewnętrznej sferze mówimy, że mamy ją wzmacniać. Żeby wzmacniać ją łaską. Mamy się w tej łasce w każdego dnia umacniać. Mamy ją poznawać. I właśnie dzisiejsze kazanie ma jedną prostą myśl, która będzie miała kilka praktycznych zastosowań. I ta myśl jest następująca. Chrześcijanie mają w swoim życiu umacniać się w łasce okazanej w postaci ofiary Jezusa Chrystusa i nie polegać na nic nie wnoszących zewnętrznych rytuałach i innych rzeczach. Chrześcijanie mają w swoim życiu umacniać się w łasce okazanej w postaci ofiary Jezusa Chrystusa i nie polegać w swoim zbawieniu, w swoim życiu na nic nie wnoszących zewnętrznych rytuałach, a także niczego innego. Jeżeli byśmy spojrzeli na ten fragment, właśnie na kontekst, który tu się troszkę pojawia, to właśnie widzimy, że autor kieruje naszą uwagę na ofiary. Kieruje naszą myśl na pewne rytuały, które były wykonywane w sanktuarium, gdzie były też pokarmy, które wiązały się z ofiarami. Natomiast czytamy bardzo ciekawie tutaj, że te ofiary, które do tej pory były składane w świątyni, okazują się, że nie przynoszą już korzyści. Czytamy: lepiej jest bowiem umacniać serce łaską niż pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co nie zabiegają. Można powiedzieć, ale jak to? Do tej pory tak to wyglądało i znowu wiemy, to są pewni wierzący pochodzenia żydowskiego, którzy do tej pory rozumieli w ten sposób swój rozwój duchowy. Przychodzili do świątyni, składali w świątyni ofiarę, ale w pewnym momencie coś się stało w ich sercu takiego, że przestali polegać na Bogu, któremu składają ofiary, a zaczęli polegać na samych ofiarach, które składają. Zamiast ofiarować rzeczy sercem temu, któremu służą, zaczęli polegać na stworzeniu i temu, co składają. Okazuje się, że autor ponownie im przypomina o tym, że to właśnie nie to, co robią, ich ratuje. Że nie to, co czynią, jest tym, co ich wyratowuje, ale jest coś głębszego. Jest coś ważniejszego i tym czymś jest łaska. Łaska w postaci śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Łaska w postaci tego, że Bóg zniżył się do człowieka, znalazł człowieka grzesznego i nazywa go teraz swoim dzieckiem. Sprawia, że jako ludzie mamy szczególną relację z Bogiem i mamy prawo przystępować do Niego. To jest coś, co musimy sobie regularnie przypominać. Jest to coś, co ma nas zachwycać. Jest to coś, co ma nas podnosić na duchu w dniach trudnych. Jest to coś, co nie może nas opuszczać, bo wtedy nasze życie duchowe będzie umierało. Nasze życie wewnętrzne nie będzie emanowało pokojem i radością, tak jak powinno emanować. To, o czym czytamy w wierszu 9, to jest jakby przeniesienie teraz na grunt duchowy tych kilku praktycznych rzeczy, które czytaliśmy we wcześniejszych wersetach rozdziału 13. Jest to przypomnienie też tym, którzy odbierają ten list, że stare przymierze minęło. Nastąpiło nowe, w którym Jezus Chrystus w pełni zapłacił za ludzkie grzechy, aby każdy, kto w Niego wierzył, miał życie wieczne i nie tylko życie wieczne gdzieś w dalekiej perspektywie tego, ale życie wieczne już tu i teraz. Życie, które doświadcza Bożej miłości, życie, które doznaje przemiany. A w związku z tym to, co było stare, zostało nazwane rozmaitymi i obcymi naukami. Wyobraźmy sobie, jakie to musi być szokujące dla tego słuchacza. Jak pobożny Żyd, który się nawrócił, słuchając tego, o czym tu mówi autor tego listu, słucha słów na temat rzeczy, które robił do tej pory i jest to nazwane obcą, niczemu nieprzydatną nauką. Jest podobne słownictwo jak wcześniej w tym liście, gdzie autor mówi, że powrót do postępowania według Starego Przymierza jest odstępstwem od Boga Żywego w rozdziale 3, wierszu 12. Nie mamy wracać do starego postępowania, mamy być odnawiani przez Bożą łaskę każdego dnia. Autor, pastor Tony Merida powiedział tak: nasza siła nie polega na tym, jak długo jesteśmy chrześcijanami. Nasza siła nie polega na tym, jak dobrze znamy Biblię albo jak długo służymy Bogu. Nasza siła w tej chwili, w tej dokładnie chwili polega na tym, że Jezus Chrystus nas podtrzymuje w swojej łasce. Nasza siła pochodzi z naszej jedności z Jezusem. Jest wzmacniana przez naszą codzienną wspólnotę z Nim. Jak siedzimy teraz tutaj, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, zaufaliśmy Chrystusowi, jeżeli jesteś osobą wierzącą, jesteś podtrzymywany przez Bożą łaskę. Ja do tej myśli wrócę, ale jesteśmy podtrzymywani teraz przez Bożą łaskę. Bóg chce, abyśmy byli świadomi, że każdy nasz oddech, każde bicie naszego serca należy do Niego. Wszelkie dobrodziejstwa, jakich doświadczamy, są przejawem Jego łaski. Ale jest największe dobrodziejstwo, jakie nam okazał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, które sprawia, że nawet jeżeli odejdziemy dzisiaj z tego świata, to wiemy, dokąd idziemy, wiemy, z kim będziemy żyli. Czasami jako chrześcijanie wpadamy w taką uczynkowość, która gdzieś znowu zasiepia nam Ewangelię. I pastor Tony Merida powiedział, że nasza siła nie polega na tym, jak dobrze znamy Biblię. Ja bym dodał, nasza siła nie polega na tym, jak często czytamy Biblię. Ja bym dodał, że jak nasza siła nie polega na tym, jak często się modlimy. Nasza siła nie polega na tym, jak często przychodzimy do kościoła. Te rzeczy mają znaczenie. Zaraz też wytłumaczę je w właściwym kontekście. Natomiast nasze chrześcijaństwo nie polega na tym, jak nasze chrześcijaństwo wygląda, ale polega wyłącznie na mocy Bożej łaski Jezusa Chrystusa. Mamy być wzmacniani codziennie przez naszą relację z Nim, ale jeżeli zadamy sobie pytanie, czy czytamy wystarczająco dużo Biblii? Mogę odpowiedzieć, nikt z nas nie czyta wystarczająco dużo Biblii. Każdy z nas może czytać więcej. Każdy z nas może przeznaczać na to więcej czasu. Więc jak możemy na podstawie tego oceniać, siłę naszego życia duchowego. Jak możemy na podstawie modlitwy, w której niewątpliwie każdy, nawet najbardziej pobożny chrześcijanin, w jakiś sposób zaniedbuje. Przecież każdy z nas może modlić się więcej. Każdy z nas może więcej czegoś robić. A to, że jest więcej, wcale nie znaczy, że gorzej albo że lepiej. Bo jeżeli nagle w którymś momencie czytanie Bożego Słowa czy modlitwa staną się takim rytuałem, jakim stało się to dla tych pobożnych Żydów, którzy znowu zaczęli wracać do rzeczy świątynnych, to żeśmy się zagubili. Musimy pamiętać, że łaska jest czymś ponadnaturalnym, czymś, co obraża człowieka, bo człowiek wciąż wraca do swoich starych uczynków mówiących: musisz coś zrobić, żeby zasłużyć na Boże zbawienie. Prawda jest taka, że nic ani ja, ani ty nie możemy wnieść do relacji z Bogiem. Cały list do Hebrajczyków przypomina nam o tym, że wszystko, co mamy w tej relacji z Bogiem, już Bóg dla ciebie i dla mnie uczynił. Oddał to, co miał najcenniejsze, abyśmy my mogli żyć razem z Nim. Oddał swojego Syna, abyśmy my mogli żyć w obfitości duchowej. Komentator Stanley Outlaw mówi, że łaska tutaj w tym wersecie użyta jest w najszerszym znaczeniu, odnosząc się zarówno do zbawczej łaski Boga, jak i do Jego nieustannej łaski, która daje nam siłę do życia chrześcijańskiego. Te dwie rzeczy są sobą powiązane, ale również trzeba je rozdzielać, bo czymś innym jest łaska zbawienia, gdzie wierzymy w Jezusa i na Nim polegamy, a czymś innym jest Boże posilenie, Boże wzmocnienie przez swojego Ducha Świętego, który każdego dnia wzmacnia ciebie i mnie do tego, żeby ufać dalej, podążać za Nim wiernie. No i tu się pojawia praktyczne pytanie. W jaki sposób umacniamy się w łasce? W jaki sposób mamy wzmacniać nasze wewnętrzne serce? Co mamy czynić, aby nasze duchowe, wewnętrzne życie biło z dużym przekonaniem, z dużą siłą? Odpowiedzią jest kilka rzeczy, które przez niektórych teologów zostały nazwane zwykłymi środkami łaski. Czym są te środki? Środki, które Bóg wyznaczył dla naszego duchowego pokarmu i wzrostu w łasce, nazywamy zwykłymi środkami łaski. Możemy to nazwać po prostu Bożymi narzędziami. Bóg mówi, jeżeli będziesz to robił, jeżeli będziesz w tym uczestniczył, to będzie to służyło dla twojego duchowego wzmocnienia. Będzie to służyło dla duchowego wzmocnienia Kościoła w całości. I pierwszym z takich narzędzi jest Słowo Boże. Słowo Boże umacnia nas w łasce. Zwróć uwagę na kilka wersetów, postaram się je przytoczyć. List do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 17. Brzmi następująco. Wiara przecież rodzi się ze słuchania słowa Chrystusa. Wiara, która jest łaską, rodzi się z tego, że słyszymy Boże Słowo, że ono w nas działa, nas przemienia. I to nie jest tylko ludzkie słowo, ale jest to Boże Słowo, które nas przemienia. Nie tylko wiara zostaje zrodzona w naszym życiu, ale jest też pokrzepiana, wzmacniana. W Dziejach Apostolskich apostoł Paweł w ostatnich słowach, które kieruje do starszych w Efezie, mówi: teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, które ma moc zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Polecam was Bogu i słowu Jego łaski. Czy nie wystarczyłoby powiedzieć: polecam was tylko Bogu? Niech tylko Bóg was pokrzepia, wzmacnia, niech robi to zgodnie z tym, co uważa za słuszne. On dodaje celowo i słowu Jego łaski, bo rozumie, że Boże Słowo ma szczególne znaczenie w życiu człowieka wierzącego. Ma na celu i możliwość nas zbudować i wzmocnić i nawet dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Myślę, że większość naszych problemów i duchowych potrzeb może być rozwiązanych i zaspokojonych, jeśli tylko prowadzimy zdrowe życie duchowe, przepełnione dietą Bożego Słowa. Natomiast Znowu tu jest różnica między zdrowym życiem duchowym, gdzie polegamy na Bogu, który przez swoje słowo działa, a zamianą tego na coś, co sprawia, że polegam na tym słowie jako podstawie mojego zbawienia. Trzeba uważać, żeby tych dwóch rzeczy nie zamieniać i mieć właściwe spojrzenie. To właśnie przez to słowo Bóg ukazuje grzesznym ludziom ich grzeszny stan. To właśnie przez to słowo Bóg przynosi i ukazuje zbawienie grzesznikom w postaci ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie przez to słowo Bóg dokonuje uświęcenia tych, którzy uwierzyli. To właśnie przez to słowo lepiej poznajemy Boga, który nas zbawił, i przez to poznajemy Jego ogrom łaski względem nas. Jego słowo uczy nas, że Bóg jest prawdomówny. Uczy nas, że jest wierny. Uczy nas, że jest niezmienny, że jest święty, że jest sprawiedliwy, że jest dobry i łaskawy i miłosierny. To wszystko daje nam pewien szczególny obraz Boga. I kiedy rozumiemy wtedy nasz stan jako człowieka w obliczu Boga, możemy powiedzieć: Panie Boże, jaką Ty mi okazałeś wielką łaskę, że stałem się Twoim dzieckiem. Ja rozumiem, że w Twoim, z perspektywy tego, kim jestem, nic nie wniosłem w to, co Ty mi dajesz, a jednak Ty mi to zaoferowałeś i obdarowałeś mnie tym, co potrzebuję. Skoro to wszystko dokonuje Bóg przez swoje słowo, to wniosek jest prosty. Tego słowa potrzebujesz codziennie Ty i ja. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Jeżeli chcemy żyć i żyć prawdziwie duchowo, nie możemy zaniedbywać słowa życia, które daje nam sam Bóg. Jeśli chcesz wzrastać duchowo, musisz trwać w słowie. Jeśli chcesz zgłębić rozmiar i ogrom Bożej łaski, Ci okazanie, musisz trwać w słowie. Ponieważ słowo nie tylko nas posila, ale również ukazuje nam dzieło tego, który nas posila. Ukazuje nam coś więcej. Ukazuje tego, który sam siebie zaofiarował. Trwanie w słowie polega zarówno na osobistym czytaniu, studiowaniu słowa, ale również w regularnym uczestniczeniu w życiu zborowym, gdzie słowo jest zwiastowane, nauczane. Mamy być przepełnieni słowem, tak aby nasze myślenie, nasze życie było pełne tego słowa. Więc mamy słowo, które umacnia nas w łasce. Drugą rzeczą, która nas umacnia w łasce, jest modlitwa. To nie jest skomplikowane. To poprzez modlitwę zbliżamy się ufnie do tronu łaski. To już się wcześniej pojawiło w liście do Hebrajczyków, gdzie jest napisane: nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my, doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżajmy się do tronu łaski, abyśmy w właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy. Mamy prawo zbliżać się do tronu łaski. Tron łaski wskazuje też na charakter tego tronu. Bóg nas nie odrzuca ze względu na nasze grzeszne postępowanie, jeżeli jesteśmy w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Miałby tego wszelkie podstawy, a jednak tego nie czyni. Ale równocześnie mamy prawo zbliżać się w modlitwie, aby w danej potrzebie, w danej chwili otrzymać łaskę pomocy. Gdy się modlimy, jest to środek pozyskiwania Bożej łaski i doświadczania Bożej łaski. Modlimy się z ufnością, że Bóg ze względu na swoją dobroć i miłość w czasie naszej potrzeby odpowie naszą potrzebę. Odpowie na to, co jest tym, co jest ważne. Poprzez modlitwę poznajemy ogrom Bożej łaski i też jedną z modlitw apostoła Pawła w liście do Efezjan w 3 rozdziale, w wierszach 14-19 jest mowa o modlitwie, o to, żeby poznać ogrom Bożej łaski. Jeżeli chcemy zrozumieć ten duchowy czyn, który Bóg uczynił dla nas, jeżeli chcemy zrozumieć, co to znaczy, że teraz Bóg w Tobie i we mnie działa, żeby zrozumieć, co to znaczy, że jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie, wymaga to modlitwy. To nie są rzeczy, jak to apostoł Paweł też mówi, to są rzeczy cielesne. Są to rzeczy duchowe, które musimy rozsądzać poprzez ducha. I jak to się robi? Poprzez modlitwę. I znowu Efezjan 3 rozdział, wiersze 14-19 jest napisane: dlatego padam na kolana przed Ojcem, od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę, żeby obdarzył was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego ducha został umocniony, uwaga, wewnętrzny człowiek. i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie. Abyście byli w stanie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość. I poznaje tę przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa. Abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Boga. W tej modlitwie apostoł Paweł modli się o umocnienie wewnętrznego człowieka. W jaki sposób ten człowiek ma być umocniony? Poprzez zrozumienie głębi Bożej łaski. Jeżeli rozumiemy to, co dla nas Bóg uczynił, to nasz wewnętrzny człowiek będzie zbudowany. Będzie posilony, będzie wzmocniony. Naturalne pytanie się rodzi, czy my się o to modlimy? Panie, pomóż mi zrozumieć jeszcze lepiej, co dla mnie uczyniłeś. Panie Boże, pomóż mi, chcę być wzmocniony w Twojej łasce. Pomóż mi zrozumieć Twoją miłość. Chcę, abym był kimś, kto będzie w stanie na Twojej łasce jeszcze bardziej polegać. To jest trzecia rzecz, którą czyni modlitwa. Ona uczy nas pokory i polegania właśnie na Bożej łasce. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 12, wiersze od 8 do 9, apostoł Paweł znowu się modli, albo tłumaczy to, co się modlił. Mówił, trzykrotnie prosiłem Pana, aby go oddalił ode mnie. Jest to mowa o cierniu. Lecz powiedział mi, wystarczy ci mojej łaski. Albo jak w niektórych innych tłumaczeniach jest, wystarczy mi, gdy masz moją łaskę. Czy nam wystarcza to, że mamy Bożą łaskę? Czytamy dalej, moc bowiem osiąga swój cel w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Bóg okazuje swoją moc wtedy, kiedy my jesteśmy słabi. Czy lubimy być słabi? Nawet apostoł Paweł nie lubi być słaby. Czuć się słabo, bo mówi, trzykrotnie prosiłem Boga o coś. Jest mi źle, jest mi ciężko. A Pan Bóg mówi, moja łaska ci wystarczy. Polegaj na mojej łasce. Wzmocnij się w tym, co uczyniłem. Zrozum, że to, co ci daję, jest wystarczające. To uczy nas pokory. Uczy nas polegania na Bogu w codzienności naszego chodzenia z Nim. Burzy to nasze silne postrzeganie siebie, ale właśnie sprawia, że mówimy, ja jestem słaby. Panie Boże, pomóż mi. Trzecią rzeczą, która jest czymś, co Bóg daje, aby nas umocnić w łasce, jest chrzest. Za niedługo zbliża się chrzest i to powinno oczywiście zainteresować najbardziej katechumenów. Też rozmawialiśmy o tym na spotkaniach katechumenalnych, ale również warte jest przypomnienie dla tych ochrzczonych, że was chrzest też umocnił was w łasce poprzez ukazanie dzieła Jezusa Chrystusa w was, jako poświadczenie Twojego zjednoczenia z Chrystusem. Jeżeli gdzieś są wątpliwości co do mojego należenia do Jezusa Chrystusa, to oczywiście są różne rzeczy, które mogą nas w tym upewniać. Mogą nas różne rzeczy upewniać, że należymy do Niego, ale nasz chrzest nie był tylko symbolem na zewnątrz. Był to symbol do wewnątrz, do tego, który chrzest przyjmuje. Liście do Rzymian jest napisane w 6 rozdziale, w wierszach 4-6 jest napisane, zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dzięki chwale Ojca i my prowadzili nowe życie. Jeśli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy złączeni w jedno, to tak samo będziemy złączeni przez podobne zmartwychwstanie, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, żeby zostało zniszczone grzeszne ciało, tak abyśmy już nie służyli grzechowi. O czym nasz chrzest komunikuje świat zewnętrzny i nas, mnie? Komunikuje, że teraz żyję zgodnie z tym, co się wydarzyło na krzyżu 2000 lat temu. Jest to przypomnienie Bożej łaski. Jest to wezwanie, żeby zgodnie z tą łaską prowadzić nowe życie. Ponieważ Chrystus tyle dla nas poświęcił, to i my powinniśmy, będąc wynurzeni z tej wody, prowadzić nowe życie razem z Nim. Podobnie w liście do Rzymian 10, rozdziale wierszu 9 jest napisane, jeśli więc swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. To też się dzieje. Kiedy wyznajemy przed chrztem, tak, Jezus Chrystus jest moim Panem, moim Zbawicielem. Tak, wierzę, że oddał za mnie swoje życie. Tak, wierzę, że zmartwychwstał. W tym samym upewniamy się w tym, że Bóg dzięki swojej łaskawości nas ratuje i nas zbawia. To jest, można powiedzieć, to narzędzie jednorazowe. Takie ważne, które wskazuje na nasze życie razem z Nim, ale jest to narzędzie, do którego warto wracać w chwilach trudnych, w chwilach zwątpienia. Popatrzymy wtedy na Chrystusa i na to, co uczynił dla nas na krzyżu. Ostatnim sposobem, jaki Bóg nam daje do tego, żeby umacniać się w łasce, i niewątpliwie może być więcej, ja wymieniłem tylko 4 w tym kazaniu, jest również kolejna rzecz, która się dzieje w Kościele, czyli Wieczerza Pańska. W pierwszym liście do apostoła Pawła do Koryntian, czyli w fragmencie, który czytamy przy Wieczerzy, jest napisane: ile razy bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. 1 Koryntian 10:16 jest napisane: kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Innymi słowy, tak jak chrzest coś komunikuje, tak samo Wieczerza Pańska coś komunikuje. Tak jak chrzest był jednorazowo, tak Wieczerza Pańska regularnie, kiedy w niej uczestniczymy, przypomina nam o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Mamy wspólnotę z Chrystusem. On nas nie zostawia, On nas nie opuszcza. Nawet kiedy my od Niego się odwracamy, to On wciąż na nas czeka. Uczymy się tego, kim Jezus jest i co dla nas oferuje. Jak wiele nam przebacza. Bo przed Wieczerzą Pańską powinniśmy wyznawać swoje winy, nasze grzechy, żeby przyjść z czystym sumieniem do Boga. I sobie przypominamy wtedy, co Bóg dla nas uczynił. I to nie sprawia w nas takiej wdzięczności. Powiedz: Panie Boże, jeszcze bardziej dziękuję Ci za to, co uczyniłeś. Dziękuję Ci za to, co uczyniłeś wtedy. Dziękuję Ci, co czynisz już teraz. Tak samo ogłaszamy Jego przyjście. Jest napisane: spożywamy ten chleb, pijemy ten kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Jest to coś, co nie tylko jest znowu dla nas, jest to znowu coś na zewnątrz. Ogłaszamy Jezusa Chrystusa, że jest naszym Panem, naszym Zbawicielem i chcemy żyć zgodnie z tym, czego On od nas oczekuje. Można powiedzieć, to, co Bóg daje nam jako narzędzia, żeby nas umacniać w łasce, jest tym, co sprawia, że my sobie o łasce regularnie przypominamy. Można powiedzieć, potrzebujemy Ewangelii każdego dnia, tak, ale musimy bardziej może z Ewangelii rozumieć jeszcze tą łaskę, która szczególnie w czasach, kiedy gdzieś zaczynamy na naszych uczynkach polegać, musi znowu nas do właściwego miejsca przed tron Boży ustawić. Musimy zrozumieć, że to, co robimy, to, co chcemy wnieść w nasze życie duchowe, nie jest tym, co sprawia, że zbliżamy się do Boga. Bóg daje nam narzędzia, aby Go poznawać, aby Jemu służyć, ale te narzędzia też nie mogą stać się celem samym w sobie. Nie mogą stać się pustą uczynkowością, ale muszą służyć w sposób, jaki Bóg chce, aby były służone. Sposób, w jaki On chce, żeby były wykorzystywane tak, abyśmy uczestnicząc i czerpiąc tych błogosławieństw, faktycznie byli umacniani w Bożej łasce. Aby nasz wewnętrzny człowiek, zgodnie z tą modlitwą apostoła Pawła, był wzmocniony. Aby nasze wewnętrzne duchowe serce było posilone. Abyśmy mogli dzięki tej łasce mierzyć się z wszelkimi przeciwnościami, które mamy w życiu. Wszelkimi trudami, ale też radościami. Aby nasza reakcja, nasze postępowanie były też nacechowane łaską. Jest to bardzo ciekawe, że właśnie w tym momencie tego listu autor zwraca na to uwagę, ale jest to ponownie pokazuje, jak ważne jest to, abyśmy nie zapominali to, co uczynił nas Chrystus, co wciąż czyni i co czynić będzie. Umacniajmy się w łasce, moi drodzy. Amen.